mam przyjemność porozmawiać z panią profesor Anną Pytasz-Kołodziejczyk z Instytutu Historii. Przed chwilą wysłuchaliśmy pani wykładu. Czego mogliśmy się dzisiaj dowiedzieć? Czy było mówione jedynie o rybach na stole ostatniego Jagiellona?
No nie, wykład był troszeczkę tak podchwytliwie temat skonstruowany, kierowałby w jedną stronę nasze myśli, ale ja chciałam pokazać, mam nadzieję, że mi się to udało, w ogóle jaki styl życia prowadzili Jagiellonowie, bo mówiliśmy o ostatnich Jagiellonach, co w renesansie uważano za zdrowe, niezdrowe, jak się leczono i czy rzeczywiście widziano w rybach, których my widzimy dzisiaj, element diety, który jest taki prozdrowotny, też takie walory.
Czego ogólnie powinniśmy nauczyć się z historii Zygmunta Augusta?
No, jeśli popatrzylibyśmy holistycznie, całościowo, to wielu rzeczy moglibyśmy się nauczyć. Jak żyć, jak nie żyć, to każda postać historyczna mogłaby nam dostarczyć takiej wiedzy. Ale odwołując się do dzisiejszego wykładu, myślę, że przede wszystkim chciałabym pokazać, że Zygmunt August był też zwykłym człowiekiem, który miał swoje upodobania kulinarne, który lubił ryby, bo tak można powiedzieć. Chyba tutaj ten szczupak, którego ja promuję jako jego ulubioną rybę, wart jest też zapamiętania. Chciałam, żeby młodzież zapamiętała, że to zaopatrzenie dworu królewskiego wynikało z też takiej przemyślanej polityki co do tego, żeby zabezpieczyć pożądane produkty. Chciałam też pokazać, jak wygląda kuchnia historyczna, z czego korzystamy, bo to nie jest wiedza, którą my sobie gdzieś tam w naszych tajnych komnatach wymyślamy, tylko oparta jest na źródłach historycznych. Tutaj dużo się dowiadujemy z rachunków królewskich. One są bardzo ciekawym źródłem i listów, które wymieniali członkowie rodziny królewskiej. Więc chciałam pokazać faktycznie taki styl życia Jagiellonów, ale też taką kuchnię historyczną, jak budujemy narrację, jak odkrywamy te takie fakty, które nie są powszechnie znane dotyczące władców.
Też na pani profesor wykładzie mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawostek, nie tylko o Jagiellonach, na przykład o tym, jaka była śmierć Mikołaja Czarnego.
No tak, to dla państwa zawsze jest takim i drastycznie, i tym ciekawiej, tak bym powiedziała. Nie były to okoliczności zwyczajne, wynikały z wykorzystania pojawiających się dopiero wtedy właśnie takich w leczeniu specyfików polegających na łączeniu metali różnych. No i wiemy, że Zygmunt Czarny z korespondencji wynika i z opisu ludzi, którzy mu towarzyszyli. Smarował się jakby zewnętrznie, używał takich lekarstw na bazie gdzieś srebra, ołowiu i doprowadziło to do śmierci w męczarniach, bo jak opisują nam w listach osoby, które towarzyszyły ostatnim godzinom, pękła mu głowa, no jakkolwiek to rozumieć. Więc nie jest to opis taki, powiedziałabym, ze śmierci spokojnej, ale też pokazuje nam to, proszę państwa, że epoka testowała różne lekarstwa. I tak jak my dzisiaj uciekliśmy się do wszystkiego, żeby wyzdrowieć w ciężkiej chorobie, tak wówczas korzystano z tego, co było można i czasami kończyło się to w taki sposób.
Bardzo wyczerpujący temat. A jak było z obecnością, z frekwencją na wykładzie?
No, jestem bardzo zadowolona, bo właściwie można powiedzieć sala pełna, wypełniona uczniami, chociaż troszeczkę się tak zastanawiałam, bo to już ostatnie nasze spotkanie czwartkowe w tym semestrze kwietniowe, ale uczniowie dopisali, mam nadzieję, że dopiszą na naszych kierunkach i że też historia będzie przedmiotem ich zainteresowania, bo zapraszamy na wszystkie kierunki naszego wydziału, ale może komuś też ta historia w duszy gra i wtedy będzie mógł się dowiedzieć więcej, chociażby o właśnie tak zwanej historii biologicznej, bo to, o czym mówiłam, jest historią biologiczną, takim kierunkiem w badaniach naukowych.
Właśnie wysłuchaliśmy wykładu pani dr Sabiny Kowalczyk-Wesołowskiej Ślady mitologii słowiańskiej, gdzie ich szukać? No właśnie, gdzie szukać tych śladów i czy Marzanna ma w ogóle coś wspólnego z dzisiejszym wykładem?
Marzanna oczywiście ma coś wspólnego z dzisiejszym wykładem, ponieważ jest to jeden przez niektórych uważany z demonów albo z bóstw, które kojarzone są ze śmiercią i praktyki związane z topieniem Marzanny są obecnie dosyć powszechnie uważane jako jeden z reliktów właśnie mitologii słowiańskiej. A dzisiejszy wykład ogólnie rzecz biorąc został zainspirowany licznymi pytaniami i o Marzannę i ogólnie rzecz biorąc o ślady mitologii słowiańskiej, o to dlaczego na przykład nie ma mitologii słowiańskiej w szkołach, gdzie można by było samodzielnie poszukać takich informacji. To wszystko zainspirowało mnie do tego, żeby podjąć właśnie tę problematykę w trakcie czwartków z humanistyką.
Było też mówione o słowiańskim wiedźminie czy o agmach w piosence Gaja, które również są niby słowiańskiego pochodzenia. Może czas po prostu obalić te bzdury raz na zawsze.
Zależy też, jak do tego podejść. Ja nigdy staram się tak bardzo jakoś rygorystycznie nie podchodzić do fantazji, która jest jednak jakby nie było ważnym determinantem wyobraźni ludzi. Bardzo denerwuje mnie to, gdy się mówi, że to jest takie ściśle słowiańskie, gdy ludzie z pełnym przekonaniem opowiadają, że to jest mitologia słowiańska. To jest pewna wariacja po prostu na temat słowiańskich wierzeń i rzeczywiście takich informacji, chociażby o agmach słowiańskich w piosence Steczkowskiej, czy o tym, że Wiedźmin jest typowo słowiański, mamy bardzo dużo, ponieważ to jest zauważalne. Czujemy obecnie taką potrzebę wyszukiwania pradawnej duchowości, chcemy poszukiwać innych wariantów duchowości niż te, które są związane z powszechnie dominującą religią chrześcijańską, więc jest to zrozumiałe, że ludzie poszukują. Natomiast z punktu widzenia naukowego, z punktu widzenia pewnej możliwie obiektywnej prawdy, nieraz tego rodzaju informacje są po prostu niedopuszczalne.
Czyli w sumie to ciężko odnaleźć te prawdziwe ślady mitologii słowiańskiej?
Bardzo trudno, ponieważ naukowcy głowią się nad tym już od długiego czasu, zestawiają ze sobą różnego rodzaju rytuały, narracje funkcjonujące w wielu różnych kulturach, ale trudno jest wskazać jednoznaczną, jedną opowieść, która by organizowała na przykład opowieści wszystkich Słowian i która mogłaby być równie spójna jak na przykład mitologia grecko-rzymska. Więc jest to niebywale trudne zadanie, ale nie oznacza, że zadanie, nad którym nie powinniśmy się pochylać. Jest to też poszukiwanie pewnych naszych korzeni, prawdy o nas samych, więc może to być naprawdę bardzo fascynująca intelektualna przygoda.
Fascynujący też był pani doktor wykład. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że zainteresowanie jednak mimo wszystko było ogromne.
Bardzo dziękuję za te słowa. Zwykle, gdy się występuje, to człowiek mówi w takim lekkim oszołomieniu, więc trudno mi też powiedzieć, jak ten wykład został odebrany. Widziałam, że bardzo dużo osób nawiązywało ze mną kontakt wzrokowy. Widziałam, że niektórzy sporządzali nawet notatki, robili jakieś zdjęcia slajdów, więc podejrzewam, że będą być może w najbliższym czasie wyszukiwać różnych informacji. Podeszła do mnie też pani, która dopytywała właśnie o bestiariusz słowiański Zycha i Vargasa. Więc wydaje się, że publiczność była zainteresowana, ale trzeba by było już bezpośrednio zapytać kogoś z publiczności, jak to rzeczywiście zostało odebrane.
Właśnie wysłuchaliśmy wykładu dr Anny Jarmuszkiewicz z Katedry Literatury Polskiej, Kultura remiksu, czyli prawa autorskie w praktyce. Bardzo ciekawy tytuł. Co się za nim kryje i czego mogliśmy się dowiedzieć?
Kultura remiksu, myślę, że to taka szersza metafora naszego uczestniczenia w kulturze, bo z jednej strony sami jako odbiorcy korzystamy z wielu inspiracji przy interpretowaniu utworów i dzieł, za którymi się zapoznajemy, ale z drugiej strony również jako twórcy, nawet tacy twórcy amatorzy, tworzący drobne przeróbki, jakieś inspirowane utwory, korzystamy z twórczości innych twórców, no bo żadna twórczość, żadna sztuka i kultura nie istnieją w próżni, zawsze te wpływy i oddziaływania są wyraźne. Więc uznałam, że warto wspomnieć o takim ujęciu intertekstualnym w podejściu do kultury, do jej odbioru i tworzenia, stąd ten pomysł, aby nadać tytuł wykładowi Kultura remiksu.
Jeśli pani doktor miałaby dać radę dla jakiegoś początkującego twórcy, który właśnie chce korzystać z cudzej twórczości, ale chce to zrobić dobrze, to jak by ona brzmiała?
Na pewno trzeba mieć świadomość podstawowych elementów prawa autorskiego, czyli tego przede wszystkim, że zanim skorzystamy z fragmentu cudzego utworu, powinniśmy sprawdzić jego źródło, jego pochodzenie i ewentualnie licencje, na których on jest dystrybuowany. Bo czasami jest tak, że autor z automatu pozwala na wykorzystywanie swojej twórczości i nie trzeba go pytać nawet o zgodę, ale nie można tego z góry założyć. Czasem też utwór nie jest już chroniony autorskimi prawami majątkowymi i to powoduje, że też nie jesteśmy zobowiązani do tego, aby drążyć ten temat i pytać o to, czy możemy z niego skorzystać. Więc jakby taka pierwsza moja uwaga dotyczyłaby tego, żeby przede wszystkim sprawdzać dokładnie źródła i podchodzić do tego bardzo zdroworozsądkowo, ale i też ostrożnie. Nie brać fragmentów innych utworów, nie wiedząc, jaka może być konsekwencja. Trzeba to robić świadomie, odpowiedzialnie.
Też właśnie pani doktor wspomniała o manifestie remiksowym. Co to jest i co ma wspólnego z Myszką Miki?
Manifest remiksowy, który powstał w roku 2009, to jest taki ruch społeczny w Stanach Zjednoczonych, który mówi o tym, że bardzo często copyright, czyli autorskie prawa majątkowe, zwłaszcza w USA, w Stanach Zjednoczonych, są traktowane nadmiernie pod względem takim zarobkowo-finansowym. Chodzi o to, że głównie wydawcy i producenci mają w swoich rękach szereg tych praw, mają długi czas trwania, bo 70 lat z tendencją wzrostową może nawet się zdarzyć, że ten okres zostanie wydłużony. I to powoduje, że kultura jest trochę zamrożona. zagrożone, nie można swobodnie korzystać w celach takich inspiracyjnych do własnej twórczości. Więc twórcy tego manifestu zwrócili właśnie na to uwagę, że twórczość i kultura powinny być tak udostępnione społeczeństwu, aby ta mogła dalej tworzyć, korzystać i dzielić się tą kulturą, a nie może być ona zamknięta tylko w ramach autorskich praw majątkowych. No i z tym się wiąże też postać Myszki Miki. Już w latach 70. XX wieku powstał taki żartobliwy, ale w sumie o poważnym charakterze front wyzwolenia Myszki Miki. Chodziło o to, że Walt Disney, który dysponował wizerunkiem słynnej komiksowo-bajkowej myszki, systematycznie naciskał, robił presję na prawodawców w Stanach Zjednoczonych, aby wydłużano ten okres ochrony. Kiedy wizerunek Myszki Miki zaczynał wchodzić już w ten okres, że tracił tę ochronę, no to wtedy automatycznie w Stanach z dziwnym trafem wydłużał się ten okres ochrony. Więc twórcy, którzy chcieli trochę jakby tak skrytykować w taki satyryczny sposób tą dominację producentów i dystrybutorów, wykorzystując wizerunek Myszki Miki, przedstawili ją w takiej no, bardziej drapieżnej postaci. Jest to bardzo ciekawy cykl, nazywa się Air Pirates, czyli właśnie Powietrzni Piraci i polecam Państwu, żeby zapoznać się z nim.
Też ciekawa była frekwencja na pani doktor wykładzie. Naprawdę nie brakowało chętnych.
Tak, to bardzo miło, że tyle młodych osób interesuje się tym tematem i że tak duże audytorium mogło zapoznać się z tym nowym zagadnieniem.
Mogliśmy przed chwilą wysłuchać wykładu profesor Anity Frankowiak z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W tym momencie siedzi z nami pani profesor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego nasza pamięć czasem po prostu nie działa?
Nasza pamięć nie działa, dlatego że ma z jednej strony ograniczone zasoby, a z drugiej strony zależy o jakim rodzaju pamięci mówimy, czy o tej krótkotrwałej, czy o tej długotrwałej, czy o pamięci epizodycznej, o pamięci sensorycznej. Każda z tych pamięci działa troszeczkę inaczej, ale chcę powiedzieć, że nie działa też dlatego, że mamy wiele procesów takich psychologicznych, które zachodzą bez udziału naszej woli, naszego mózgu racjonalnego. Czasami pamiętamy nie wszystko albo nie tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście abstrahujemy od procesów demencyjnych czy chorób otępiennych mózgu, no bo to są jakby inne zupełnie mechanizmy.
Wykład był bardzo interaktywny, mieliśmy wiele ćwiczeń, filmiki. Widać było, że zaangażowanie wszystkich licealistów było naprawdę duże.
Zależy mi na tym, żeby młodzi ludzie poznawali nie tylko tajniki swojej głowy, ale też, żeby umieli pracować z tymi zasobami, które mamy, bo no, możemy powiedzieć, że pamięć można wyćwiczyć, wytrenować poniekąd, jest to prawda, ale też musimy wiedzieć, że te ograniczenia wynikają nie tyle z wytrenowania czy przetrenowania, ale z po prostu zwykłych mechanizmów, jakim jednym z nich na przykład są generalizacje, czy między innymi ślepota pozauwagowa, którą praktykowaliśmy i świadomość, że nie jesteśmy w stanie zapamiętać większej liczby informacji niż właśnie ta określona pula z powodów czysto biologicznych.
No właśnie, czyli jest normalne nie widzieć i nie pamiętać wszystkiego.
No jak pokazało nasze ostatnie ćwiczenie na tym wykładzie, niestety tak. Magiczna liczba 7, polecam tą książkę bardzo serdecznie, ponieważ pokazuje właśnie w jaki sposób ta pamięć działa wybiórczo i jak działa w sposób ograniczony. I po prostu my nie mamy na to wpływu. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, my możemy sobie pewne mechanizmy wyćwiczyć, tak? Możemy być bardziej uważni, możemy trening pamięci wykorzystywać, ale i tak w ciągu tych krótkich minut nie jesteśmy w stanie zapamiętać dokładnie więcej niż 7 informacji. Mistrzowie potrafią 9, ale to trzeba już sobie pamięć wytrenować.
Zawsze możemy jeszcze próbować. Dziękuję pięknie.
Bardzo proszę, wszystkiego dobrego.